Sięgając wzrokiem aż do lat dziecinnych swego życia, widzę jedno pasmo objawów niezmierzonego miłosierdzia Bożego, pisał podeszły wiekiem wielce czcigodny sługa Boży Michał Sopoćko. Urodził się w uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 1888 roku w folwarku Juszewszczyzna, gdzieś pomiędzy Wilnem i Mińskiem. Jego rodzina miała szlacheckie korzenie, lecz żyła bardzo biednie. Taki był już los szlachty kresowej, która za udział w powstaniach narodowych doświadczyła wywózek na Sybir i konfiskaty dóbr. Ojciec Michała, Wincenty, ożeniony z Emilią z domu Pawłowicz, dzierżawił folwark, który ostatecznie z woli właściciela został sprzedany. Przyjął następnie inne dzierżawy, ale sytuacja materialna jeszcze się pogorszyła. Nie sposób było stawić czoła wysokim podatkom oraz wielorakim utrudnieniom godzącym przede wszystkim w Polaków. Rodzice przekazali dzieciom to, co mieli najcenniejszego – głęboką wiarę i miłość do ojczyzny cierpiącej pod jarzmem zaborców od przeszło 100 lat. Kościół parafialny w Zabrzeziu oddalony był aż o 18 kilometrów. Dlatego wyjazd konnym wozem na niedzielną sumę stanowił prawdziwą wyprawę. A cóż mówić o podróży do Wilna, gdzie zaledwie 4-letni Michał otrzymał sakrament bierzmowania. Pomimo różnych obiektywnych trudności, państwo Sopoćkowie przykładali wielką wagę do przestrzegania praktyk religijnych i w tym duchu wychowywali swe dzieci. Każdego dnia ojciec przewodniczył wspólnym modlitwom, razem odmawiali różaniec, śpiewali godzinki, gorzkie żale oraz pieśni religijne. Było czymś zupełnie naturalnym, że po przyjęciu Komunii Świętej Michał został ministrantem, w domu zaś nieraz imitował księdza odprawiającego mszę świętą. Obok pacierza ojciec nauczył go czytania i pisania po polsku. W szkole cerkiewnej w Wołożynie, bo tylko taka istniała w najbliższym sąsiedztwie, poznał następnie podstawy języka rosyjskiego, który przyda mu się w pracy duszpasterskiej i dydaktycznej. Kolejnym etapem edukacji była szkoła ludowa w Zabrzeziu, na zdecydowanie niskim poziomie, do tego, jak zauważył ksiądz Sopoćko w swoich wspomnieniach, nauczyciel uczył po macoszemu. W Zabrzeziu spotkał za to księdza Jana Kunickiego, który, jak sam przyznaje, wywarł na nim ogromny wpływ. Napisze: jego natchniona postawa na ambonie czy przy ołtarzu, jego gorliwość w słuchaniu spowiedzi, troska o należyty kult Boży sugestywnie wywoływała chęć naśladowania go w przyszłości i realizowania zamiaru pozostania kapłanem, jaki powstał już wcześniej. Michał postanowił zarazem nie pić do końca życia żadnych trunków. Z czasem zaangażuje się w walkę z nałogiem alkoholizmu poprzez publikacje i konferencje. To jednak osobisty przykład będzie w tej batalii najskuteczniejszym orężem. W latach 1902-1906 uczy się w szkole miejskiej w Oszmianie. Rodzice wiążą koniec z końcem. Świadomi jednak nieprzeciętnych zdolności syna, przede wszystkim zaś jego woli zostania księdzem, zapewniają mu niezbędne środki. Michał ze swojej strony przykłada się jak może do nauki i należy do grona prymusów. Raz jeden tylko inspektor Mordwiłko o zdecydowanie antykatolickim i antypolskim nastawieniu nakazał obniżenie mu oceny ze sprawowania. Michał bowiem wodził prym nie tylko w nauce, ale i pod względem gorliwości religijnej. Wiedział dobrze, że po wydaleniu ze szkoły katolickiego księdza prefekta usunięto również obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. odkrył nawet szafę, w której go ukryto. Udał się więc do dyrektora i w imieniu uczniów poprosił o ponowne zawieszenie obrazu oraz o możliwość odmawiania przed nim katolickich modlitw po polsku. Zapłacił za to obniżeniem oceny ze sprawowania, lecz o dziwo po tygodniu inspektor ustąpił. W 1905 roku na fali powszechnych protestów Michał był jednym z organizatorów strajku szkolnego. Młodzież katolicka domagała się zajęć z katechizmu prowadzonych po polsku przez katolickiego księdza, natomiast młodzież żydowska chciała, aby w soboty umożliwiono jej przestrzegania prawa mojżeszowego. Również w tym wypadku protest okazał się skuteczny i władze rosyjskie spełniły oba postulaty. 18-letni Michał ukończył szkołę miejską w Oszmianie z odznaczeniem. Upragnione studia w seminarium duchownym wydawały się być niemal w zasięgu ręki. Znowu jednak trudna sytuacja ekonomiczna rodziny położyła się cieniem na tym szczytnym zamiarze. Z pomocą przychodzi mu proboszcz rodzinnej parafii w Zabrzeziu, ksiądz Aleksander Łoszakiewicz. Wykorzystując chwilową odwilż polityczną w Rosji, kapłan ten utworzył na starej plebanii szkołę polską. Potrzebuje nauczyciela i Michał wydaje się mu idealnym kandydatem. Przez rok uczą razem religii, historii, geografii i języka polskiego. Jak można sobie łatwo wyobrazić, szkoła w Zabrzeziu nie spodobała się władzom carskim. Pewnego dnia przyszła więc policja, rozpędziła dzieci i skonfiskowała książki. Księdza i jego pomocnika postawiono przed sądem, oskarżając o nielegalną działalność. Wyrok był na szczęście stosunkowo łagodny. 3 ruble kary lub 3 dni więzienia wraz z opłaceniem kosztów procesowych. Fakt karalności utrudni jednak Michałowi drogę do kapłaństwa. Tymczasem na prośbę kuzynki Jadwigi Sopoćko, właścicielki majątku w Kotłowie, podejmuje się przygotowania jej wnuków do nauki w gimnazjum. Przy okazji korzysta z pobliskiej biblioteki państwa chełchowskich, rozczytując się w największych dziełach literatury polskiej. Robi sobie wypiski, uczy się na pamięć całych fragmentów. Chłonie zarazem patriotyczną atmosferę szlacheckich dworków, które pielęgnują z największą troską wszystko, co polskie i katolickie. Potem znowu poszukiwanie pracy w perspektywie kontynuowania nauki. Nie udało mu się niczego wskórać w Kownie, dlatego wiedziony przez opatrzność Bożą, która jak wiadomo wstaje wcześniej od słońca, udał się do Wilna. Tutaj spotyka Jadwigę Walc, która przyjmuje go do internatu przy ulicy Baksztyna. Umowa jest bardzo korzystna. W zamian za prowadzenie zajęć z języka rosyjskiego ma zapewnione utrzymanie i może uczyć się łaciny oraz niemieckiego. Internat przypomina bardziej elitarną szkołę niż stancję dla uczniów. Michał czuje się doskonale w tym środowisku. Zawiązuje przyjaźń ze starszym od siebie o 10 lat Józefem Zmitrowiczem. Ten pedagog z powołania, pobożny, wszechstronnie uzdolniony i całkowicie oddany pracy z młodzieżą, stanie się dla niego wzorem na całe życie, a przy okazji wprowadzi go w świat wileńskiej inteligencji. Rok spędzony w internacie okazał się ze wszechmiar owocny. Michał bez problemu zdał w Petersburgu brakujące mu egzaminy państwowe z łaciny i niemieckiego, a następnie egzamin wstępny do seminarium wileńskiego. Ponieważ wymagana była również znajomość litewskiego, postanowił uzupełnić ten brak podczas wakacji na dworze księżnej Ogińskiej w Pungianach. Kiedy jednak wrócił do Wilna, okazało się, że carska administracja uznała go za nieprawomyślnego i gubernator odmówił zezwolenia na przyjęcie do seminarium. Władze nie chciały mu zapomnieć nauczania w Szkole Polskiej w Zabrzeżu. Michał przeżył to głęboko, lecz w żadnym razie nie zamierzał się poddawać. Wierzył głęboko, że Pan Bóg powołał go do kapłaństwa. Dlatego kiedy księżna Ogińska zaproponowała mu studia zagraniczne, aby po powrocie pracował jako nauczyciel na Litwie Kowieńskiej, podziękował i postanowił kontynuować starania o przyjęcie do seminarium. Przez rok pracował ponownie w internacie, tym razem jako pomocnik wychowawcy. Wreszcie 1 czerwca 1910 roku spełniło się jego pragnienie. Po wielu rekomendacjach ze strony życzliwych mu osób, gubernator wydał pozwolenie na rozpoczęcie nauki w wileńskim seminarium duchownym.